Gość Radia Lublin.
Już prawie 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet w Kijowie. Dzień dobry, witaj Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Chociaż patrząc na to, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich, trudno mówić o dobrych rzeczach. A w ten zły jednak klimat wpisuje się niestety wczorajszy wybuch granatu na cmentarzu
Przedwczorajszy.
Przedwczorajszy na cmentarzu Orląt Lwowskich.
Tak, no, mamy do czynienia z kolejnym aktem wandalizmu związanym z polskim miejscem pamięci. Na lwowskim cmentarzu wybucha wrzucony przez mur granat. Całe szczęście ten granat ani nie doprowadził do żadnych ofiar, ani nawet do zniszczenia znajdujących się tam pomników na grobach. Tak czy inaczej, no trudno oczywiście zignorować ten fakt. Raczej wpisuje się w całą serię wydarzeń, które mają miejsce od 2 lat. Niszczenia ukraińskich i polskich nagrobków, bo dzieje się to przecież po jednej i po drugiej stronie. Obserwowaliśmy takie akty wandalizmu od 2016 roku szczególnie. I kolejny akt wandalizmu akurat w miejscu bardzo ważnym i symbolicznym dla Polaków i miejscu, które wydawało się, że jest strzeżone. To też jest istotna sprawa, a jednak ktoś, komuś udaje się wrzucić ładunek wybuchowy i ten ktoś nie zostaje od razu złapany.
No właśnie, to jest scenariusz, który już się po raz kolejny powtarza. Mieliśmy atak na konsulat Polski w Łódzku, mieliśmy wydarzenia w Bykowni, prawda? No to jednak wpisuje się.
Huta Pieniacka na początku ubiegłego roku też, gdzie został użyty ładunek wybuchowy, ale też te wydarzenia, to też chcę jeszcze podkreślić, wydarzenia po polskiej stronie, gdzie też ani razu nie zostali złapani wandale czy osoby odpowiedzialne za zniszczenia miejsc pamięci ukraińskich czy miejsc pochówków ukraińskich. Czyli z jednej i z drugiej strony panuje jakaś niezrozumiała niemoc w tych sprawach. No właściwie mamy w tej całej serii wydarzeń o charakterze prowokacji, mamy do czynienia tylko z jednym takim, z jedną sytuacją, gdzie udało się złapać sprawców. Przypomnę o próbie zniszczenia akurat ataku na ośrodek Dom Kultury Węgierskiej na Zakarpaciu, gdzie akurat tego dokonało 2 członków polskiej falangi. To się wydarzyło na Ukrainie, ale osobami, które dopuściły się tej prowokacji, prawdopodobnie byli obywatele polscy. Akurat te dwie osoby zostały namierzone przez służbę. Natomiast tutaj, gdzie mamy do czynienia, no, to już jest na pewno kilkadziesiąt wydarzeń o różnym charakterze i o różnym znaczeniu, o różnej skali. No, nieefektywność służb musi powodować, że faktycznie można do tych wydarzeń dopisywać różne teorie. Kto za nimi stoi, kto jest odpowiedzialny. Bardzo często pojawia się, podobnie w tej sytuacji, jest mowa o tym trzeciej stronie, czyli mówiąc prosto, wpływy rosyjskie, możliwych prowokacjach rosyjskich. Z punktu widzenia konsekwencji tych wydarzeń jest to bardzo logiczne i bardzo prawdopodobne, ale żeby jednak mówić o tym z całą pewnością, z całą stanowczością, to należałoby mieć jednak większe dowody, a tych dowodów nie mamy. Nie można też wykluczyć, że rzeczywiście za częścią, czy za wszystkimi tymi czynami stoją radykalne środowiska nacjonalistyczne z jednej, czy z drugiej strony. Być może inspirowane przez tą trzecią stronę, ale tak czy inaczej, żebyśmy mieli jakiś pełny obraz, należałoby wreszcie skutecznie schwytać sprawców i to być może też mogłoby przerwać kolejne prowokacje.
Właściwie no tak, tylko że od początku, jak się te incydenty po jednej i po drugiej stronie pojawiają, to mamy do czynienia właśnie z takim tłumaczeniem. Znajdźmy sprawców, to wtedy będziemy mogli tłumaczyć to, co się stało. Tylko kolejne incydenty i właściwie bez sprawców cały czas. I znowu no, kolejne teorie, no, jeśli nie spiskowe, to niepotwierdzone.
Nie ma wątpliwości, że powtarzając te same czynności, które są nieefektywne, nigdzie nie dojdziemy. Więc powinniśmy już zobaczyć przez te ostatnie lata, że ta metoda, którą stosujemy, jest nieefektywna. I pierwszą podstawową sprawą, którą widzimy, to po prostu brakuje współpracy polsko-ukraińskiej. W tym kontekście takim szerszym, w tej sytuacji, którą mamy, widać, że po prostu nie ma odpowiedniej współpracy. Tutaj powinna być powołana specjalna grupa o charakterze kryzysowym polsko-ukraińskim, która będzie, każde z tych wydarzeń faktycznie zajmie się nim w szerszym kontekście, rozumiejąc, jakie są skutki tych wydarzeń. Bo możemy powiedzieć, nic się nie stało, spadł granat, wyrwa w ziemi 30 centymetrów, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma żadnych ofiar, nawet nie jest zniszczony pomnik. Możemy właściwie przejść nad tym akt wandalizmu, możemy przejść nad tym do porządku dziennego, ale skutki skutki społeczne tych wydarzeń są gigantyczne. To nie chodzi o 30 centymetrów jakiś otwór w ziemi, tylko chodzi o to, że w Polsce oczywiście odbieramy to jako atak na polskie miejsce pamięci, szczególne miejsce pamięci. Wywołuje to określone emocje i na określone nastroje społeczne. W związku z tym jest to kwestia, która dotyczy po prostu bezpieczeństwa nie tylko naszego państwa, ale też Ukrainy.
A skoro o incydentach mowa, być może będziemy mieć na Lubelszczyźnie pierwszą sprawę związaną z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, w tym aspekcie, bym powiedział, ukraińskim. Prokuratura w Hrubieszowie, jak donoszą media, oceni, czy podczas niedzielnych uroczystości w Sechrynie nie doszło do gloryfikowania ideologii banderowskiej. Znasz tę sprawę z przekazów medialnych. No właśnie, jak ją oceniasz, Paweł?
To może od razu powiem, że dzisiaj media już mówią o tym, że takich spraw w Polsce może być już w ogóle
ponad
40 takich zawiadomień wpłynęło, chociaż ustawa do końca, ta nowelizacja ustawy do końca, jak wiemy, nie za bardzo chyba działa, bo deklaracje są takie, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny ciężko spodziewać się, żeby organy śledcze podejmowały jakieś działania. Jeżeli podejmą, a okaże się, że nowelizacja w dużej części na przykład zostanie uchylona, no to te działania oczywiście nie będą miały skutków prawnych, albo spowodują skutki prawne, które trzeba będzie w jakiś sposób później, mówiąc kolokwialnie, odkręcać. Także to jest na pewno sytuacja dziwna. Natomiast jeśli chodzi o to wydarzenie w Sachryniu, no to też w pewnym sensie widzimy, do czego doprowadzić może faktycznie ta nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Może dobrze, że dzieje się tak od razu na samym początku. W sytuacji, gdy rozmawiamy o mordzie popełnionym na ludności ukraińskiej, ale przecież na obywatelach Rzeczypospolitej. To osoby, które mieszkały w Sachryniu, to osoby, które przed wojną miały polskie obywatelstwo i z punktu widzenia tego, jak na to spojrzymy, to byli obywatele Polski, czyli mówimy o mordzie dokonanym na ludności polskiej i w tym momencie ktoś próbuje to kwestionować, próbuje pomniejszyć się liczbę ofiar, próbuje ukryć sprawców, to ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej powinna działać w dwie strony, bo przecież te osoby, które chociaż może były narodowości ukraińskiej, były obywatelami polskimi, w związku z tym wszystko, co dotyczy ich mordu, powinno być oczywiście jak najbardziej wyjaśnione. A tak pewnego rodzaju próba takiego donosu też na osoby, które przyjeżdżają tutaj po to, żeby dokonać pewnego aktu pamięci, upamiętnić ofiary. Odbywało się to w sposób godny. W tych wydarzeniach uczestniczył ukraiński wiceminister spraw zagranicznych.
Ambasador
Ukrainy w Polsce. Konsul Ukrainy. Czyli były to osoby no, reprezentujące państwo ukraińskie. I dochodzi do wydarzenia, gdzie jeden z działaczy środowisk określających się jako kresowe. Osoba, która na swoich profilach społecznościowych wprost pluje na marszałka Piłsudskiego, porównując go do nazistów. Ja mówię o Polaku, mówię o tej osobie, o panu Huku, który jest jakby inicjatorem tego złożenia tego doniesienia do prokuratury. To on atakuje Piłsudskiego na swoich profilach społecznościowych.
Ale jednocześnie nie podoba mu się to, że właśnie Oleksandr Pyrożyk, wiceszef Wołyńskiej Administracji Obwodowej i jeden z liderów Partii Swoboda, mówi, że Bandera jest dla Ukraińców takim samym bohaterem narodowym jak Piłsudski dla Polaków. No to i teraz pozostawiamy pole do interpretacji. Czy to prowokacja, celowe działanie, czy może po prostu przewrażliwienie, nadgorliwość Polaków, którzy zgłaszają taką sprawę policji? Bo pomijam fakt, że związek między tym zawiadomieniem a nowelizacją ustawy jest dosyć, bym powiedział, luźny.
No oczywiście to, co można usłyszeć w tej motywacji pana, o którym w ogóle byśmy nie rozmawiali, którego nazwiska byśmy nie poznali, gdyby właśnie nie jego ta taka akcja, to są bzdury po prostu. Ustawa nie mówi o banderyzacji, nie odnosi się do takiego sformułowania. Jest mowa o ukraińskich nacjonalistach. To jest mit, że to jest ustawa, że to jest uchwała, chociaż jakbyśmy jej krytycznie nie oceniali, ale akurat tam nie ma odniesienia do ideologii Bandery. To druga nowelizacja przygotowana przez ugrupowanie Kukiz 15 mówi o zakazaniu symboli banderowskich i tak dalej, ale akurat nie ta, czyli albo ktoś nie wie tak naprawdę, do czego się odnosi, albo być może chce tej nieszczęsnej nowelizacji jeszcze dopisać dodatkowe rzeczy. No cała ta sytuacja, która się wydarzyła w Sachryniu, zresztą zapisana faktycznie w tych materiałach wideo, które możemy zobaczyć w sieciach społecznościowych, ona jest po prostu żenująca. Reprezentant państwa ukraińskiego poddany jakiejś takiej presji, że ma się wylegitymować, ma okazać swoje dokumenty, bo ktoś krzyczy, że on złamał polskie prawo, gdzie wydaje się to co najmniej wątpliwe. No jest to żenujące i stawia nasze państwo na pewno nie w dobrym świetle. I ciężko jest mówić o walce o dobry obraz Polski i pokazywaniu naszej heroicznej historii, faktycznych przecież naszych postaw, jeżeli dochodzi do jeżeli to mają robić takie osoby. No, dla mnie to przypomina po prostu zachowanie nadgorliwych ormowców, którzy ścigali każde rzekome przestępstwo w latach 80. No, nawet zapewne jest tak, że jakaś część społeczeństwa zawsze chce się wykazać większą nadgorliwością niż jest to, niż w danej sytuacji miałoby to uzasadnienie.
To jeszcze na koniec, Paweł, wróciłeś właśnie z forum Ukraina-Europa, które odbywała się pod Rzeszowem. Historia nie przesłoniła bieżących problemów?
I to jest właściwie odpowiedź na pierwsze twoje zdanie, od którego zaczęły się audycje. To nie jest tak, że w tych naszych relacjach polsko-ukraińskich jest tylko źle. I to forum tego dowodzi. Przez dwa dni kilkadziesiąt paneli, kilkadziesiąt spotkań, kilkadziesiąt dyskusji, w których wzięli udział wybitni eksperci, nie tylko zresztą z Polski, z Ukrainy, ale było też wielu przedstawicieli innych państw Unii Europejskiej, bo forum dotyczy relacji Ukraina, cała Unia Europejska. W tym polscy politycy najwyższego szczebla. Był marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, wiceministrowie spraw zagranicznych i bardzo dobre rozmowy o konkretnych problemach w sferze gospodarczej, w sferze militarnej, w sferze społecznej, bez zbędnych emocji. Wątki historyczne pojawiały się częściej w kuluarach być może niż na salach obrad, ale to też dowodzi tego, że chyba jest jednak potrzeba, żebyśmy rozmawiali o realnych problemach, które są tu i teraz, a ich jest naprawdę bardzo dużo. No, i na pewno musimy rozmawiać o sprawach rzeczywistych.
Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet w Kijowie, był gościem Radia Lublin. Paweł, bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Tomasz nie śpiał, do usłyszenia.